Dzień dobry drodzy słuchacze, dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę o tym, jak poprawić wydolność i będę mówił o praktyce. W poprzednim materiale poświęconym właśnie wydolności mówiłem o podstawach teoretycznych, które są bardzo potrzebne w zrozumieniu tego tematu, które mogą wam pomóc w zrozumieniu planów treningowych, jakichś zastosowanych metod, koncepcji, teorii i tak dalej, więc żebyście nie błądzili, nie zgadywali, nie składali jak mebli z IKEA bez instrukcji, to zapraszam was do zaobserwowania tego kanału, sprawdzenia sobie materiału o tym, jak poprawiać wydolność w teorii, jeżeli już to oglądnęliście, wiecie co i jak, no to lećmy z materiałem. Dajcie nam lajka, dajcie nam suba, ocencie tam, gdzie tylko możecie, żebyśmy mogli iść dalej z tym materiałem w świat, a my słuchamy. Dzisiejszy materiał oprę sobie o tak zwaną piramidę potrzeb, niejako podobną bardzo do piramidy Maslowa. Będę, naśladując ten model piramidalny, opowiadał wam o rzeczach, które mają fundamentalny, najważniejszy, największy wpływ, największy zwrot z inwestycji, którą poczynicie, czyli z tego, że trenujecie, w stosunku do wyników, i przez kolejne szczebelki będziemy sobie przechodzić i omówimy sobie rzeczy, które są takie średnio pomagające i takie, które są tylko kosmetyczne, od których na pewno nie warto zaczynać, no bo dom buduje się od fundamentów, a nie od dachu. Na początek, jak już wspomniałem o fundamentach, no to nie mogę nie wspomnieć o najnudniejszych, ale o najważniejszych aspektach waszego trenowania i poprawiania, w tym przypadku formy wydolnościowej, czyli na przykład poprawiania formy biegowej, kolarskiej, pływackiej, etc. Podstawą, która zapewnia wam szansę na notowanie coraz lepszych wyników długotrwale, jest oczywiście odpowiednie regenerowanie się, czyli sen i jedzenie, dobre jedzenie, nie byle jakie jedzenie. To jest często problem sportowców wytrzymałościowych, na przykład biegaczy, którzy mają takie uzasadnienie, mają takie usprawiedliwienie dla swojego jedzenia, jakiegoś śmieciowego żarcia, że no przecież zasłużyłem, przecież tyle biegłem, tyle jechałem, no to przecież teraz mogę sobie zahaczyć jakiegoś maczka albo jakieś ciastko na obiad czy coś takiego. Nawet zawodnicy z czołówki w Polsce, biegający chociażby biegi ultra, często zaniedbują ten aspekt i wiem to, bo znam niektórych i rozmawiam z nimi, jak mogliby poprawić swoje trenowanie, co jeszcze można dodać w kontekście chociażby poprawionej regeneracji, albo suplementacji, albo treningu uzupełniającego, treningu siłowego, jak to robić na siłowni w takim tak zwanym off-seasonie, żeby poprawiać swoje parametry, żeby móc generować jeszcze więcej mocy, później się męczyć i tak dalej, a potem okazuje się, że oni tak naprawdę nie liczą kalorii, nie wiedzą dokładnie co jedzą, jakie mają mikro, makro elementy i no i po prostu nie dbają o te podstawy, no bo wydaje nam się to, że jak trening, to trening, że to jest najważniejsze, a jedzenie jest takie przy okazji. Otóż niestety nie, jedzenie będzie dużo, dużo, dużo bardziej ważne, ale wszyscy o tym zapominamy, więc ja o tym muszę wspomnieć i wspominam. Po fundamentach, w kontekście poprawy wydolności, poprawy wyników sportowych, na przykładzie biegania, kluczowym parametrem, kluczowym aspektem jest waga. I ta waga łączy się z jedzeniem, dlatego wspominam o niej właśnie teraz. Ale wiecie, fizyki się nie oszuka. Cięższy zawodnik, cięższa zawodniczka ma po prostu trudniej, musi więcej energii wydatkować, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B. I być może taka waga, zbyt duża, zbyt zaawansowana waga jest motywatorem dla was, żeby zacząć się ruszać, zacząć biegać. Być może po jakimś czasie doszliście do wniosku, że chcecie, jak już się rozkręciliście, poprawiać swoje parametry, szybciej biegać, dalej biegać, może wystartować w jakimś biegu na 5-10 km, może nie daj Bóg w maratonie. No i tutaj weźcie po prostu pod uwagę to, że w momencie, w którym zredukujecie wagę, gdy już jesteście w takim mentalu, takim trybie sportowym, no to będzie wam po prostu łatwiej. I warto też wiedzieć to, że tacy bardzo umięśnieni zawodnicy wcale nie będą mieli lepiej. Oczywiście lepiej będą mieli w generalnym samopoczuciu, lepiej może będą wyglądali na plaży i tak dalej, ale gdybyśmy wzięli dwóch zawodników, jakiegoś takiego szczypiorka i gościa naprawdę umięśnionego, muskularnego i sprawdzili ich na jakimś teście wydolnościowym, no to taki chudszy zawodnik z mniejszą, zdecydowanie zauważalnie mniejszą masą mięśniową będzie miał łatwiej, bo mięśnie potrzebują bardzo dużo tlenu do wysiłku, zresztą wiecie to już z podstaw teoretycznych, jeżeli je oglądaliście, słuchaliście. Więc jeżeli zamierzacie się ścigać na jakichś dużych dystansach, no to być może lekkie wycieniowanie się, czyli zredukowanie nawet masy mięśniowej będzie pomocne. Na pewno zredukowanie tkanki tłuszczowej będzie pomocne, bo tłuszcz raczej nie pomaga w żadnym sporcie, przynajmniej mi znanym. Co do wagi, warto jeszcze wspomnieć o tym, że zawodnicy, którzy mają zauważalnie niższą wagę, mają mniejszy problem z termoregulacją, bo jak jest ciepło na jakichś zawodach, na jakichś biegach, no to musi wasz organizm się schładzać. Jeżeli tej wagi jest więcej, wasza objętość się zwiększa, no to to schładzanie jest po prostu bardziej utrudnione. I chociażby tym różnią się zawodnicy, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na jakieś lokalne biegi, na przykład z Kenii czy skądś. Oni oczywiście różnią się kolorem skóry, to jest oczywiście zauważalne, ale oni są znacznie, znacznie szczuplejsi od zawodników, nawet z elity europejskich, w tym przypadku polskich. Gdy już mamy te fundamenty omówione, no to warto sobie zadać takie proste, podstawowe pytanie, jaki ty, biegaczu, biegaczko, masz właściwie cel? Co ty chcesz osiągnąć? Jakie masz umiejętności? Jaki masz background? Ile czasu masz na trening? Ile czasu masz na przygotowanie się do tegoż wydarzenia, które chodzi ci po głowie? I to jest szereg pytań, które ja zadaję zawodnikom, którzy chcą z nami współpracować indywidualnie. Dostają taką ankietę do wypełnienia, tak żebym trochę więcej o nich wiedział, zanim zaczniemy rozmawiać, zanim do nich zadzwonię, zanim się z nimi spotkam i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym coś więcej się o was dowiedzieć, właśnie po to, żeby móc dobrze dobrać różne środki treningowe, metody, plan treningowy, no żeby on po prostu był dla was, a nie był kolejnym planem kopiuj i wklej, takim mniej więcej pasującym do ogólnego schematu. Ale nawet jeżeli nie mówimy o tej o indywidualnej współpracy na linii zawodnik-trener, tylko o takim trenowaniu, w którym wy budujecie swój system, do czego większość z was oczywiście chcemy zachęcić, chcemy was nauczyć tego, jak samemu budować sobie takie systemy treningowe, jak korzystać z gotowych planów treningowych, z gotowych rozwiązań, móc sobie znaleźć coś dla siebie, musicie sobie niestety zadać szereg tych pytań na samym początku, bo to wam pokaże, jak trenować. Czy będziecie biegać na 5 km, czy macie ambitny plan, w tym roku chcę poprawić swój czas na dychę. No to już mniej więcej wiemy, że powinniśmy robić to, to, to i to. Jeżeli chcę pobiec w maratonie, w półmaratonie, w jakimś biegu ultra, gdzieś po lasach, górach, łąkach, no to już wiemy, że trzeba trenować tak i tak. Zaraz się dowiemy mniej więcej jak. Kolejny ważny aspekt w naszej piramidzie potrzeb to planowanie. Logistyka w tym przypadku jest kluczowa. Nie bez powodu na przykład o wysiłkach triatlonowych mówi się o czwartej dyscyplinie. Poza pływaniem, jeżdżeniem na rowerze i bieganiem jest to logistyka. Musicie być naprawdę nieźli w planowaniu swoich aktywności, żeby to miało szansę wszystko zagrać. I dlatego umieszczam to w tym punkcie, ponieważ to jest moment, który może stanąć na drodze do poprawienia waszej formy. Chodzi o to, że proces treningowy, zwłaszcza taki wydolnościowy, to coś, co trwa niestety długo. I żeby odnieść sukces, musicie być konsekwentni. A żeby być konsekwentnym, trzeba to dobrze zaplanować, a nie zgadywać, nie robić trening wtedy, kiedy można, w zależności oczywiście od waszej sytuacji. Ale tu wracam do pytania, dlaczego? Jeżeli jesteście zmotywowani i macie na to możliwości, no to to, co wam pomoże w kolejnym etapie, to zaplanowanie sobie chociażby, kiedy wykonacie dany trening. Jeżeli nie planujecie, no to raczej możecie spodziewać się, że wyniki będą jakieś tam. A jeżeli zaplanujecie, że na przykład biegam w poniedziałek, środa, piątek i niedzielę bądź sobotę, w zależności od tego, jaka będzie pogoda albo gdzie pojadę, to jest większa szansa, że plan treningowy zrealizujecie. Bo nawet najlepszy plan, który znajdziecie na naszej stronie, albo który od nas sobie kupicie indywidualny, albo ściągniecie gdzieś skądś z internetu, weźmiecie plan zawodnika jakiegoś z elity i nie będziecie w stanie go realizować, to on niestety nie zrobi tej roboty za was. Dlatego my na przykład dołączamy do planów treningowych jakiś planer, który możecie sobie wydrukować, zaznaczyć gdzieś na lodówce, nad biurkiem, kiedy trenujesz i wtedy po prostu musisz ten trening zrobić i dzięki temu możesz monitorować proces, ile treningów w tygodniu dało się chociażby wykonać. No ale powiedzmy, że to jest już faktycznie taka warstwa podstawowa, to są te fundamenty przy budowaniu domu, teraz idziemy trochę wyżej, to są rzeczy, które już widać, no bo jak budujemy dom, no to fundamenty to są super podstawowe rzeczy, super kluczowy element, no ale raczej tego po prostu nie widać i często tego nie doceniamy. Zaczniemy doceniać oczywiście, jak te fundamenty będą liche, będą się sypać, ale załóżmy, że nie są i nie widzimy ich. Więc teraz są rzeczy, które już naprawdę zaczyna być widać w takim kontekście treningowym. I bezapelacyjnie numerem jeden jest objętość treningowa. Objętość, którą wyrażamy poprzez pokonywany dystans albo czas trwania wysiłku. Mówiąc wprost, jeżeli chcecie biegać, trzeba biegać. Kiedyś dawno temu mój trener pływania powiedział, że jeżeli chcesz pływać, to musisz po prostu pływać. Rzeczy nie dzieją się z przypadku, to nie jest tutaj taki jakiś, nie wiadomo jaki film, jak w Stanach, gdzie ktoś na początku trenował trochę, potem coś się zadziało i wygrał coś na zawodach. Jeżeli chcecie poprawiać swoje parametry, jeżeli chcecie biegać szybciej, jeżeli chcecie notować lepsze czasy, no to po prostu trzeba konsekwentnie trenować i być może zderzyliście się z teorią, że żeby osiągnąć jakiś mistrzowski poziom w danej dyscyplinie, no to wystarczy, że poświęcicie na to raptem 10 tysięcy godzin i super, będziecie na poziomie mistrzowskim. Oczywiście nie zachęcam was do tego, żeby kluczowo trzymać się jakichś wartości liczbowych, bo 10 tysięcy godzin to ładnych parę lat trenowania, ale co do konsekwencji podam wam prosty przykład. W momencie, w którym ja zaczynałem biegać dawno, dawno, dawno temu, trenowałem z takim kolegą, który był mniej więcej na moim poziomie. Wtedy dopiero zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy co i jak. Biegaliśmy na 10 km 38-37 minut i wydawało nam się to, że to jest szybkie. Oczywiście nie aspirowaliśmy wtedy do jakiejś elity biegaczy. Po prostu bieganie było przy okazji innych wysiłków, było jakąś tam pochodną, no ale trenowaliśmy. Mój kolega wytrwał w tym procesie, ja po drodze poznałem crossfit, poznałem siłownię, poznałem kulturystykę, później znowu crossfit, później triatlon, później jeszcze coś, swimrun i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przetrenowałem różne dyscypliny, sprawdziłem różne rzeczy, co mi się podobało i doszedłem do wniosku, że podoba mi się wszystko, niestety, więc lubię robić rzeczy po trochu z każdej dziedziny, a ten mój kolega wytrwał w tym procesie, biegał konsekwentnie, trenował w prosty sposób, nie było tam jakichś fajerwerków, one pojawiły się dopiero później, w momencie, w którym wyszedł na wyższy level, ale w tym momencie, z tego co wiem, biega około 30 minut, 31 minut na 10 km, co jest całkiem dobrym wynikiem. Doszedł do tego chyba w 10 albo 12 lat, ale pokazuje to, że konsekwentnie, mądrą pracą można do czegoś dojść. To jest oczywiście dowód anegdotyczny, nie każdego przekona, ale jest to przykład, który przychodzi mi na myśl po prostu z mojego podwórka, z mojego otoczenia, który pokazuje, że faktycznie trzeba wykonać dużo pracy, oczywiście mądrej, konsekwentnej, ale dużo, żeby mieć jakiś wynik. Dlatego te treningi wytrzymałościowe są tak długotrwałe. Gdybyście chcieli poprawić formę kolarską, no to musielibyście wiele godzin poświęcić tygodniowo. O triatlonie to już w ogóle nie wspominam. Bieganie jest o tyle fajne, że na przykład w godzinę jesteście w stanie zmieścić naprawdę fajny, jakościowy trening, ale jednak, żeby coś z tego było, to te 3-4 razy w tygodniu, być może 5, trzeba biegać, żeby na jako takim poziomie być. Dlatego plany treningowe, które my przygotowujemy, zakładają, że biegacie przynajmniej 3 razy w tygodniu, nawet jeżeli zaczynacie. Zdecydowanie da to więcej niż takie okazjonalne raz w tygodniu wyjście na przebieżkę, na jogging w momencie, w którym jest ładna pogoda, po prostu. Jesteśmy szczebelek wyżej. Wspomniałem trochę o tym, że pasuje parę razy w tygodniu wyjść na trening i uwierzcie mi, jest naprawdę spora różnica między wykonaniem dwóch, nawet bardzo długich, intensywnych jednostek treningowych, a trzech, czterech krótszych, ale jednak takich, które sumarycznie powinny dać ten sam poziom obciążenia. My nie będziemy tutaj teraz omawiać całej teorii sportu o superkompensacji, kiedy powinniście wykonać kolejną jednostkę, bo tu jest dużo zależności, bardzo dużo zależności. Chciałbym tylko, żebyście wiedzieli, że stopniowe, sukcesywne zwiększanie częstotliwości treningu na pewnym etapie jest konieczne, żeby ten proces treningowy mógł się dziać i ten progres, żebyście mogli ten progres notować. Jeżeli chcecie mniej więcej dowiedzieć się, jak zwiększać częstotliwość, im więcej kilometrów, im więcej czasu poświęcać na trening, no to badania nie są do końca zgodne w tym temacie, ale tak, żeby unikać jakiegoś ryzyka kontuzji, przeciążeń, bo to też nie o to chodzi, żeby nagle z poziomu dwóch treningów tygodniowo trenować siedem. Zwiększajcie sobie objętość o 5-10% z tygodnia na tydzień, jeżeli to będzie możliwe, i sprawdzajcie, patrzcie, czy jesteście w stanie to wytrzymać. Co do częstotliwości, 3 do 4 treningów w tygodniu, myślę, że będzie to optymalny poziom. Na początek 3, później 4, jeżeli jesteście średnio zaawansowani, jeżeli macie trochę więcej czasu, no to 5 treningów, może nawet 6. Już spokojnie w takim wymiarze można naprawdę zrobić super robotę. Oczywiście mówię tutaj o osobach amatorsko trenujących, no bo nie oszukujmy się, kierujemy nasz przekaz do osób, które amatorsko trenują, ale nadal chcą podnosić swoją poprzeczkę, podnosić swoje parametry, poprawiać wydolność. Właśnie po to kliknęliście ten odcinek, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli jesteście osobą bardzo, bardzo zaawansowaną, to prawdopodobnie i tak macie swojego trenera, który o to dba. Po częstotliwości, po objętości, trzecim takim kluczowym parametrem jest intensywność wysiłku, czyli informacja o tym, jak mocno powinno się trenować. W części teoretycznej rozbijaliśmy sobie intensywności, strefy treningowe na 5 podstawowych. Wspomniałem wam tam, że tak w zasadzie fizjologicznie powinniśmy rozpatrywać 3. Łatwą, średnią i wysoką. My w naszym modelu rozróżniamy 5 różnych stref treningowych. Recovery, czyli taką regeneracyjną, tlenową, aerobową, tempową, progową i intensywności maksymalne VO2 max, taka strefa piąta. Mamy tutaj 2 progi, próg tlenowy i próg beztlenowy. Z wiedzy teoretycznej mniej więcej wiecie, co się w którym progu dzieje, więc przejdźmy sobie po kolei przez te wszystkie intensywności, jak to mniej więcej powinniście się czuć i co wtedy robić. W tej strefie regeneracyjnej na wykresie szarej są to jednostki, jak sama nazwa wskazuje, regeneracyjne, niska intensywność, 1-2 w skali na 10. Powinniście się tutaj w tej strefie znajdować podczas rozgrzewek, odpoczynku, schłodzenia, być może jeżeli jeździcie na jakiś obóz biegowy, sportowy, to zaczynacie dzień od jakiejś krótkiej rozgrzewki, jakiegoś truchtu 20-30 minutowego, żeby po prostu dobrze zacząć dzień. To jest właśnie taka strefa wysiłku. Strefa, w której zazwyczaj w planach treningowych spędzacie najwięcej czasu, czyli taka, która buduje waszą bazę tlenową, zdolność do budowania wytrzymałości, do korzystania z wysiłków tlenowych, czyli takich dostarczających wam spokojnie energii, najbardziej ekonomicznych, to w polskiej nomenklaturze pierwszy zakres intensywności, po angielsku jest to strefa druga, zone two. Jest to baza, biegacie tutaj jednostajne, spokojne wysiłki do progu aerobowego, do tego pierwszego progu mleczanowego. Rozwijamy tutaj naszą wydolność tlenową i jest to 65-75% teoretycznie waszego tętna maksymalnego, RP 3 do 5 w skali na 10. Wysiłki o średniej intensywności, wysiłki tempowe zarezerwowane są na bieganie w tempach startowych, na przykład na półmaratonie, na maratonie, zdecydowanie rzadziej będziecie potrzebowali, żeby znajdować się w tej strefie intensywności, a jeżeli się w niej znajdujecie za często, może to sprawiać, że po prostu trenujecie zbyt mocno. Amatorzy mają taką tendencję, że biegi spokojne biegają troszkę intensywniej, troszkę mocniej, a takie, które powinny być faktycznie wykonane mocno, biegają zbyt wolno i nie osiągają tego, co powinny osiągać, tych adaptacji, na której zależy programującemu plan treningowi, trenerowi, żeby się zadziały, żeby wasza forma rosła. Nie oznacza to, że w tej strefie treningowej nie powinno się trenować, ale jeżeli w waszym planie treningowym jest informacja, że ma to być zone 2, ma to być strefa druga, aerobowa, czyli taka, w której spokojnie jesteście w stanie wytrzymać długo, jednostajnie, ale wy z jakiegoś powodu postanowicie biegać szybciej. Na przykład z testu wyjdzie wam, że progiem, który po przekroczeniu którego przechodzicie wyżej, do wyższych intensywności, jest tempo na przykład 5:30 i wam biegnie się super fajnie danego dnia, biegniecie 4:45, jesteście zadowoleni, no bo przecież biegnę szybciej, to znaczy, że super. Ale skoro wasz plan treningowy zakłada, że ma to być właśnie takie spokojne tempo, to przykładowe 5:30, to w tej strefie powinniście być, żeby działy się te procesy tlenowe. Jeżeli wyjdziecie wyżej, to zmęczycie się trochę bardziej, a nie uzyskacie tych adaptacji, czyli nie ma sensu aż tak mocno biec w danym przykładzie, bo i tak mieliście robić bazę. Dlatego te tempa, na przykład w procesie treningowym, im bliżej startu w jakichś konkretnych zawodach, mogą się pojawiać oczywiście, ale na pewno nie w momencie, w którym budujecie bazę tlenową na początku choćby przygotowania swojego wydolnościowego. Jesteśmy wyżej, wysokiej intensywności i mamy tutaj na myśli bieganie tak na tak zwanym progu, poniżej tego progu beztlenowego, tego drugiego progu mleczanowego, czyli poniżej intensywności, w której wasz organizm przestaje już przerabiać kwas mlekowy, czyli uczymy go wytrzymywać na tych wysokich intensywnościach, ale jednak takich, które są do wytrzymania, takich powiedzmy 8:10, 9:10. Są to często tempa, które wykorzystujemy w biegach na 5 km, na 10 km, często w formach różnych mocnych interwałów, na przykład od 3 do 5 rund po 2 km na jakiejś krótkiej przerwie, 3 razy 3 km, 2 razy 4, 2 razy 5 km i tak dalej. Może mogą to być nawet kilometrówki, czyli biegniecie kilometr i powiedzmy odpoczywacie minutę bądź dwie i tak kilka rund. Tutaj możliwości są w zasadzie nieskończone. Może to trwać w sumie od 30 do 60 minut. Jest to intensywne, mocne bieganie, ale jednak nadal w jakichś tam ramach konkretnie po to, żeby wytrzymywać właśnie na wspomnianym progu. Po przekroczeniu tego progu beztlenowego, jesteśmy w strefie piątej maksymalnej i tutaj na przykład w naszym planie treningowym dostaniecie informację, że ma to być RPE 10:10, czyli ma to być bardzo intensywne bieganie. To zazwyczaj są krótkie odcinki, na przykład na stadionie, na jakichś podbiegach od 100 do 400 metrów. Mocne strzały, po których trzeba trochę odpocząć, żeby móc się z powrotem w miarę zregenerować, ale ma to być intensywność, którą jesteście w stanie utrzymać przez raczej krótki czas. Natomiast no, żeby być w stanie kiedyś na zawodach pobiec na maksa, na przykład na 3000 metrów, na 5000 metrów, na 5 km na ulicy, no to trzeba umieć ten próg mleczanowy trochę przenosić dalej, trochę później ma się pojawić to maksymalne zmęczenie. W bieganiu chodzi o to, żeby po prostu zmęczyć się jak najpóźniej i dlatego trenujemy też tą górkę, te wysokie, bardzo wysokie intensywności powyżej progu mleczanowego. Zdecydowanie mniej niż baza, ale jednak występuje. No właśnie, zdecydowanie mniej niż baza, czyli ile? Najczęstszą periodyzacją, czyli taką okresowością, z jaką możecie się spotkać, to podejście takie jak w zasadzie Pareto, czyli 80 do 20. Często podawany jest tutaj przykład sportowców zawodowych, jakichś biegaczy narciarskich, kolarzy, biegaczy zawodowo biegających itd., itd., którzy znacznie większą część swojego wolumenu swojej objętości poświęcają właśnie na tą spokojną intensywność, na tą strefę, jak tutaj widzicie, zieloną, to nawet jest 80, niekiedy 90% intensywności. Tutaj po prostu biegamy spokojnie, robimy bazę i 20% poświęcamy na te maksymalne, na te strefy bardzo intensywne albo średnio intensywne. Jest też podejście piramidalne, w których tej bazy jest trochę mniej, trochę więcej środka, trochę więcej prędkości startowych, a jeszcze mniej tej najwyższej intensywności. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że jednym z kluczowych parametrów troszeczkę wyżej w tej piramidzie naszych potrzeb jest też periodyzacja, czyli podzielenie sobie jakoś na przykład kalendarza, na przykład roku startowego, treningowego na różne okresy, wiedzieć, kiedy robię jakąś bazę, kiedy już jestem zaraz przed startem w jakichś zawodach. W zależności od tego wybieramy takie albo inne środki treningowe. To oczywiście zależy od różnych podejść trenerów, jakichś planów treningowych, koncepcji. Ja zaznaczam wam, że jest coś takiego jak periodyzowanie. Nie jest ono aż tak ważne, być może zdecydowanie przesadzamy z ważnością, ze stopniem ważności tej periodyzacji. Czy powinniśmy trenować tak, czy tak? Bardzo dużo jest dyskusji na ten temat w internecie. Moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze są te poprzednie rzeczy, ale jeżeli poprzednie są już ogarnięte, no to teraz możemy się zastanawiać, czy tak, czy tak. Chodzi po prostu o to, żeby w miarę jak im dalej w las, im więcej trenujecie, im bardziej jesteście zaawansowani, żeby coś się po prostu działo, żeby dawać swojemu organizmowi troszeczkę większy bodziec, do którego musi się zaadaptować, przyzwyczaić i być gotowym do takiego samego wysiłku później na zawodach albo na jakichś testach. Jeszcze wyżej są rzeczy w naszej piramidzie, które zdecydowanie zbyt, moim zdaniem, często pojawiają się w dyskusjach, bo zadajecie często pytania, jakie buty na maraton, jakie buty na 5 km, a jaki zegarek. Specjalnie o zegarku przygotowaliśmy odcinek na naszym kanale, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie tego kanału, to zmieńcie to, zaobserwujcie, takie treści nie będą wam uciekały. Możecie sobie odsłuchać materiał o tym, czy sportowy zegarek sprawi, że będziecie bardziej fit, czy nie. Tam dostaniecie informacje, jakie są zegarki, czy są dobre, czy niedobre, co wybrać. Ale właśnie, tak naprawdę to liczy się, jaki jest zawodnik, a nie w jakich butach biegnie. Oczywiście buty na pewnym etapie dadzą wam parę procent. Natomiast do takich butów typu but z karbonową wkładką do biegania szybkiego maratonu, do takiego sprzętu trzeba być przystosowanym. Trzeba mieć ogarnięty dobrze aparat ruchowy, czyli jednym z fundamentów decydowanie powinien być trening siłowy. Ja tutaj nie wspominałem w ogóle o treningu siłowym, ale w domyśle nasze podejście treningowe jest takie, że my łączymy treningi siłowe z treningami wydolnościowymi, więc zakładam, że mimo wszystko wiecie o tym, że poza samym bieganiem warto też chodzić na siłownię i wiedzieć, jak trenować skutecznie, mądrze, żeby to ze sobą fajnie grało. Buty są ważne, zegarki są ważne, ciuchy są ważne, te wszystkie rzeczy są oczywiście ważne, potrzebne, mogą was motywować do tego, żeby trenować, żeby w ogóle wyjść na trening, żeby w ogóle zacząć. Może w prezencie ktoś wam dał zegarek, no i teraz już trzeba biegać. Są też takie przypadki, oczywiście nie neguję. Jeżeli coś takiego tylko was motywuje i pomogło, to super, świetnie, ale wiedzcie o tym, że są naprawdę ważniejsze rzeczy niż gadżety. Są oczywiście takie rzeczy w tej górce piramidy jako dodatki, takie, które faktycznie mogą oczywiście pomóc. Jakaś suplementacja, która będzie w stanie opóźnić wam jakieś zmęczenie, dzięki której będziecie się troszeczkę lepiej regenerować. Jakieś wyjazdy na obozy sportowe, na których możecie się skupić po prostu na trenowaniu przez jakiś czas, przez tydzień czy dwa, na przykład na wakacjach. I dzięki temu pobędziecie sobie z osobami, które mają podobne podejście do treningu jak wy, będziecie mogli spędzić tam troszeczkę więcej czasu. To może pomóc podnieść poziom sportowy. Na przykład możecie pomyśleć o wyjazdach gdzieś w wysokie góry, bo nasłuchaliście się, że zawodnicy w zimie trenują wysoko, w warunkach hipoksyjnych, gdzie jest mało tlenu, albo jeżdżą do specjalnych komór hipoksyjnych, takich imitujących warunki wysokogórskie. Warto wiedzieć, że oczywiście są takie rzeczy, one pomagają, one mogą wam pomóc, ale nie na każdego to działa, więc trzeba też na sobie sprawdzić, czy na was właściwie takie warunki wysokogórskie będą działały, czy tylko będą powodowały, że ten bodziec będzie zbyt intensywny, to trenowanie będzie za mocne, ale para pójdzie w gwizdek. Te wszystkie dodatki są oczywiście również gdzieś na tej naszej piramidzie. One też mogą pomóc, ale jeszcze raz, niestety będę się powtarzał, one mogą pomóc, ale nie są najważniejsze. Podstawowe fundamenty to te z początku materiału i to o nich powinniście się zatroszczyć, o nich powinniście pomyśleć, czy macie je ogarnięte, bo to jest podstawa do tego, żeby poprawiać swoją wydolność faktycznie w praktyce. Jeżeli ten materiał był pomocny, jeżeli Wam się to podobało, jeżeli komuś rozjaśniłem trochę horyzont treningowy, no to możecie nam dać znać na przykład w komentarzu, co Wam pomogło, czy wiedzieliście, czy gdzieś macie jakieś braki, albo jeżeli chcecie o coś zapytać, piszcie w komentarzach albo wpadajcie na nasz Discord i zadawajcie konkretne pytania, ponieważ ten materiał powstał po pytaniach właśnie Was, widzów, którzy zadajecie takie pytania na przykład na naszym Discordzie, bo chcecie wiedzieć, jak to robić, żeby przygotować się do chociażby maratonu. Jeżeli się podobało, dajcie lajka, oceńcie nas na Spotify'u, to jest dla nas serdecznie szalenie pomocne w docieraniu do kolejnych ludzi i przekazywaniu naszej wiedzy dalej, a właśnie po to to robimy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, do usłyszenia. Dzięki za dzisiaj, cześć.